Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też dr Elżbietę Zubrzycką. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Symbolicznie macham do pani doktor. Niech to będzie takie nasze porozumienie zamiast porozumienia wzrokowego.
To ja też odmachuję.
Mamy dzisiaj mówić o szczęśliwym mózgu i od razu moje pytanie, czy mózg można nakarmić?
No, z punktu widzenia i biologicznego, pewnie i psychologicznego, i dzisiaj będziemy mówili o tym bardziej psychologicznym sposobie zmiany sposobu jego pracy. Bo jakby pod tytułem książki wykorzystaj odkrycia neuropsychologii, by zmienić swoje życie. No myślę, że ponieważ wszyscy jesteśmy troszkę zmęczeni negatywną informacją, która do nas dociera od 4 miesięcy w zasadzie, to może musimy trochę nauczyć się odwracać sposób pracy naszego mózgu. I temu chcemy dzisiaj poświęcić pierwszą audycję.
Tak jak o każdy organ, o mózg też musimy zadbać, bo mózg ma swoje potrzeby, tak?
I właściwie to, w jaki sposób my funkcjonujemy w życiu, polega na tym, że albo unikamy krzywd, albo dążymy do jakiejś nagrody, satysfakcji. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, to jest nawiązywanie więzi z innymi ludźmi. Czyli jakby mózg ma, czy właściwie umysł, ma nam zaspokoić te trzy potrzeby. Unikanie przykrości, dążenie do przyjemności, satysfakcji, nagrody. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, to jest nawiązywanie więzi z innymi ludźmi. Jeżeli którykolwiek z tych obszarów szwankuje, nazwijmy to, no wtedy czujemy się nieszczęśliwi i zaczynamy zachowywać się w sposób taki trochę niepozbierany, gwałtowny.
I co wynika z tego sposobu zachowywania się? Czy możemy go jakoś określić, nazwać? Na czym on polega?
Jeżeli te trzy podstawowe potrzeby jesteśmy w stanie zaspokoić w wyniku naszych umiejętności, doświadczeń, to wtedy działamy w takim trybie, nazwijmy to zielonym. To znaczy reagujemy spokojnie, wiemy, że sobie poradzimy. I on tutaj w tej książce nazywany jest trybem responsywnym. Czyli my jesteśmy w stanie zostać w sobie, kiedy coś się dzieje i przemyśleć, jak powinniśmy się w tej sytuacji zachować, bo naszym dominującym uczuciem jest poczucie bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli te trzy potrzeby, któreś z nich są niezaspokojone, wtedy bardzo często wpadamy w taki tryb z kolei reaktywny. Odruchowo reagujemy, gwałtownie, na tę chwilę. I to jest albo walka, ucieczka, albo bezruch. I to jest tryb czerwony. A on się bierze z takiego naszego negatywnego nastawienia, generalnie przepełniającego nas poczucia zagrożenia. I dominuje w nas adrenalina i kortyzol, które można by powiedzieć w cudzysłowie, że o byle co zaczynają się wydzielać, bo nas bardzo dużo rzeczy łatwo i szybko denerwuje, martwi, smuci, wzbudza poczucie lęku. No i właśnie w ten sposób umysł napędza strach, frustrację. I to negatywne nastawienie niestety ma taką tendencję do utrwalania się. Bo ono się przejawia w tym, że jak tylko jakiekolwiek pojawi się małe zagrożenie, ktoś na przykład, kiedy ze mną rozmawia, nie patrzy na mnie, ja już mam poczucie zagrożenia, że ta osoba mnie lubi, złe sobie rzeczy o mnie myśli, nudzi się ze mną, zaraz mnie porzuci. Czyli nawet w obliczu niedużych zagrożeń stajemy się pobudliwi i niepewni.
Czyli my sobie jakąś kreację wytwarzamy, tak, w naszej głowie, która kompletnie może nie mieć zderzenia z rzeczywistością.
Tak. I to negatywne nastawienie powoduje też, że nawet w okolicznościach bezpiecznych, takich sprzyjających nam, jesteśmy mimo wszystko niespokojni, niezadowoleni i tak jakby nieprzystosowani do sytuacji, czujemy się wyobcowani. No to oczywiście rośnie w ten sposób jeszcze bardziej niepokój, lęk i taka gwałtowność reakcji, żeby natychmiast zaspokoić potrzebę nawiązywania więzi czy dążenia do jakiejś właśnie nagrody czy unikania krzywdy. Co więcej, poprzez to negatywne nastawienie my wypatrujemy w życiu rzeczy negatywnych. W związku z tym otaczają nas negatywne doświadczenia, bo my je wypatrujemy. Przez osoba, która była w życiu dużo krytykowana, potem w życiu dorosłym słyszy same negatywne opinie o sobie, które nie są prawdziwe, bo dużo ludzi mówi też dużo pozytywnych opinii, ale ta osoba już ma taki rodzaj sika w uchu, który przepuszcza tylko te negatywne.
Czyli jesteśmy mistrzami czarnych scenariuszy, tak można by powiedzieć, tak?
Przy takim myśleniu. Jesteśmy w danych scenariuszy i złych doświadczeń, my to przeżywamy. No bo jeżeli powiedzmy, ja byłam dużo krytykowana i znowu ktoś mnie skrytykuje, to mnie to okropnie boli. Więc nieustannie dostarczam sobie negatywnych doświadczeń i nadmiernie je interpretuje jako negatywne, czyli ten negatywizm się nasila. W związku z tym, że my korzystamy ciągle ze złych doświadczeń, jesteśmy coraz bardziej pogubliwi, jesteśmy coraz bardziej tacy reagujący od razu, teraz, natychmiast, a napędzają nas te negatywne odczucia, negatywna interpretacja sytuacji. A kiedy wszystko, co złe już się skończy, to nie wracamy natychmiast do tego trybu spokoju wewnętrznego, tylko niestety długo to trwa. Czyli to negatywne nastawienie bardzo mocno wpływa na niską jakość naszego życia. Warto to zmienić.
Właśnie, pani doktor, czy taki stan musi trwać wiecznie? Czy my też możemy popracować nad tym mózgiem, tak żeby to jakoś odblokować, żeby wejść na inne tory pozytywne, żeby się nakierować na dobro, tak ogólnie rzecz biorąc?
Na szczęście bardzo wiele możemy zmienić. Musimy sobie uzmysłowić, już to o tym mówiłyśmy w różnych audycjach, że nasz umysł uczy się pewnych rzeczy we wczesnym wieku, kiedy my przyjmujemy informacje zewnętrzne bezkrytycznie, no bo jeszcze tego krytycyzmu w sobie nie mamy, one się jak gdyby wgrają w nasz mózg, jak kiedyś płyty się wypalało. Więc wypalą ścieżki pewne w naszym mózgu i potem my już biegamy po tych ścieżkach, mimo że one są bezsensowne. Ale nie możemy tego zrozumieć, dopóki się do tego nie zdystansujemy i tego nie zobaczymy, bo to, że nam na przykład właśnie wróci do tego krytykowania, jeżeli mieliśmy w rodzinie kogoś bardzo krytycznego, kto nam ciągle wytykał błędy, kto nam ciągle pokazywał, jak ty tą szklankę myjesz, a ty ciapło się potykasz i tak dalej, no to potem my już mamy do siebie ciągłe pretensje i ten krytyk wewnętrzny w nas już jest. To jest w nas jakby wyrzeźbione. I my mamy ten negatywny sposób myślenia o sobie, o świecie, ale my możemy to zmienić. I w związku z tym stać się dużo bardziej skoncentrowanym, silnym, zdrowym, no w końcu też szczęśliwym. No i wszystko to zależy od tego, co zostało wplecione w nasz mózg. Jeżeli teraz nauczymy go, żeby pozytywne doświadczenia dostrzegał, żeby je uwewnętrznił, to stworzy takie wewnętrzne siły, które nam pomogą radzić sobie z życiowymi wyzwaniami, tym razem bez strachu, bez frustracji czy bez smutku.
Rozumiem, że to jest proces dość długotrwały, bo to nie da się tak jednego dnia odwrócić całego życia i powiedzieć sobie, teraz jest fajnie i teraz widzę tylko to, co pozytywne.
No muszę powiedzieć, że w jednym z miejsc tej książki jest taka informacja, że jeżeli będziemy, my do tego wrócimy, do tego ćwiczenia, ale teraz je wplotę, 4 razy dziennie przedłużać uczucie naturalnie napływającej radości, przyjemności, błogostanu, szczęścia. Ono napływa, my o tego nie pamiętamy, bo tego nie zauważamy. No to po 2-3 sekundach znika. A gdybyśmy przedłużyli to do 10 sekund, to już po 2 miesiącach takich ćwiczeń, kiedy przedłużamy uczucie przyjemności do 10 sekund, następują już bardzo duże zmiany w naszej osobowości. Więc to odpowiadając na pytanie pani redaktor, można powiedzieć, że to nie jest aż tak, że skoro powiedzmy 20 czy 30 czy 40 lat cały czas myśleliśmy negatywistycznie, to teraz będziemy 40 lat musieli ćwiczyć pozytywnie. Nie.
To bardzo dobra wiadomość.
Umysł się bardzo szybko uczy. I on się uczy przez coś, co nazwijmy to chłonięcie dobra. I myślę, że to chłonięcie dobra jest bardzo na czasie teraz, żebyśmy przestawili nasz umysł przed byciem przestraszonym na zauważanie dobrych rzeczy i chłonięcie dobra. Dlatego, że my jesteśmy, no właśnie przez to nasze dzieciństwo, różne doświadczenia i szkolne, i domowe, i środowiskowe, nauczeni, że z nami jest coś nie tak. Wielu ludzi myśli, że może powinien iść do psychiatry, że coś z nimi jest nie w porządku. Tymczasem chłonięcie dobra pokazuje, że jest odwrotnie. Wszystko jest z tobą w porządku. W każdej chwili możesz znaleźć jakiś powód do wdzięczności i radości. Zawsze możesz sobie pomyśleć, że ktoś się o ciebie troszczy, że jesteś wartościowym człowiekiem. Poza tym to chłonięcie dobra powoduje, że powstają te pozytywne doświadczenia, które wywołują siłę wewnętrzną. I one jakby wypychają te negatywne doświadczenia z naszego umysłu, a pozytywne wsiąkają w nas. Czyli jakby jedno zamienia się na drugie. Jakby je właśnie tak, jak gdyby wypychają. I mózg uczy się, że ma być rzepem na dobro. Choć w naturze swojej on jest rzepem na zło.
No właśnie, to jest ta opowieść o teflonie i o rzepie, tak? Ja bardzo to lubię, bo to bardzo obrazowe, że...
Już kiedyś właśnie mówiłyśmy, że w naturze swojej myślenie i zauważanie rzeczy negatywnych chroni nasze życie. Więc ma sens, ale tego jest za dużo. Nasze życie nie jest aż tak zagrożone, żebyśmy musieli przez tak dużą część naszego dnia cały czas szukać zagrożeń, żeby się przed nimi bronić. Przeciwnie, nasz mózg musi się nauczyć, że tych zagrożeń tak dużo nie ma i że dobrze jest się skupić na rzeczach dobrych i ich poszukiwać. On się szybko uczy i on się tego po prostu nauczy, że teraz ma być rzepem nie na zło, tylko rzepem ma być na dobro. Wiemy o nim, musimy być jego świadomi, żeby się przed nim chronić, gdyby była taka potrzeba, ale niech ona nie wypełnia naszego życia.
Pani doktor, w takim razie co w sytuacji stresu? No bo to jest sytuacja nadzwyczajna. Pojawiają się jakieś nieszczęścia, jesteśmy zdenerwowani, jak taki mózg wytrenowany na złe rzeczy, choć potem trenowany na dobre rzeczy, powinien reagować.
No właśnie, w sytuacji stresu, o które pani pyta, poczucia nieszczęścia, zdenerwowania, musimy go nauczyć, żeby uruchamiało się to przyjmowanie dobra i proces zdrowienia ze stanów tych takich właśnie pobudzeń, tych takich reaktywnych. I chłonięcie dobra będzie rozwijało w nas te wewnętrzne siły. Do tego stopnia, że wręcz ciało nabiera odporności, kiedy umysł skupia się na podstawowym spokoju, zadowoleniu, miłości, takiej otwartości na ludzi. I dzięki temu następuje zdrowienie. I wiele osób, o których można by powiedzieć, o na przykład, że z wiekiem człowiek coraz bardziej choruje. Ale jeżeli znajduje spokój wewnętrzny, to nagle okazuje się, że zdrowieje. To nas czasem może zaskakiwać, ale rzeczywiście ten stan naszego ducha jest bardzo ważny dla tego, jak to się ujawniać będzie w ciele. No i teraz naszym zadaniem jest to, że kiedy zdarza się coś przykrego, to mimo wszystko my nie tracimy jakby swoich wewnętrznych sił i swojego przekonania, że sobie z tym poradzimy. Nie tracimy pewnego poczucia pewności siebie, dlatego że w nas jest bardzo dużo tych takich dobrych myśli o sobie, dobrego stosunku do świata, takiej ufności, no co wyszedł, przyszedł za duży rachunek. Nie bardzo mam pieniądze na to, żeby to w tej chwili zapłacić, ale znajdę sposób. I w ten sposób unikamy tej krzywdy. Jeżeli czujemy w sytuacji przykrości wsparcie kogoś bliskiego, no to jest to nawiązywanie więzi, to jest ta druga funkcja, którą umysł ma spełniać. Cieszysz się, że mimo tego rachunku no masz całą pracę, więc w końcu sobie z tym poradzisz, no to jest też pewnego rodzaju dążenie do satysfakcji, do takiej pewności w życiu. Czyli nawet w trudnych warunkach możemy prostymi czynnościami ograniczać to nasze zdenerwowanie, tę strefę czerwoną, a poszerzać zieloną.
Ja myślę, że to, co pani doktor mówi, jest też szczególnie ważne teraz, kiedy wielu z nas stanęło przed różnymi zagrożeniami, pojawia się sporo znaków zapytania. Może gdybyśmy tak spróbowały tu i teraz poradzić coś, co ten mózg powinien robić, żebyśmy nie popadali w depresję, w jakieś stany przygnębienia. Wiem, że też pojawia się bezsenność u wielu ludzi.
No takie pierwsze podstawowe rzeczy to jest na przykład wolne wdychanie powietrza. No pierwsza rzecz, jak jesteśmy zdenerwowani, to zaczynamy się śpieszyć. Zwolnijmy. Na przykład takie 3 wdechy głębokie, 3 wydechy głębokie. Przypominanie sobie chwil, kiedy czuliśmy się silni. Możemy się delektować przyjemnością, którą w tej chwili sobie sprawiliśmy. No, pijemy kawę albo herbatę, mamy jakieś ciasteczko. Doceńmy te małe rzeczy, które nas otaczają. I w ten sposób będziemy się uspokajać. A oczywiście nie zapominajmy o tych 10 sekundach, że jeżeli przyjdzie jakaś miła chwila, przedłużajmy ją. Niech to się wbuduje w nasze ciało. Spokój, zadowolenie i miłość to dla wielu są cele, a dla innych owoce udanego życia. Są metodą, drogą przemiany. I chłonięcie dobra właściwie moglibyśmy w 4 krokach przeprowadzać. I te 4 kroki chłonięcia dobra to są takie. Zauważaj pozytywne doświadczenia. Po drugie, przeżyj je, poczuj je, przedłuż i nasil. Po trzecie, wbuduj je w siebie. A potem po czwarte, pozytywne doświadczenia łącz z negatywnymi. Ale to niekoniecznie. To można sobie to ćwiczenie robić, ale jeżeli nie mamy jeszcze dość siły i dostatecznie dużo tych pozytywnych doświadczeń, to możemy sobie to odłożyć, to jest opcjonalne. Chodzi o to, żeby nie tracić tych dobrych widoków wtedy, kiedy dzieje się coś negatywnego. I może na koniec, bo rozumiem, że musimy kończyć już na dzisiaj tę audycję, to chciałabym powiedzieć o takiej tybetańskiej mądrości. Mówi ona, że wchłanianie dobra jest ustalaniem celu jako drogi. Jest jednocześnie i celem, i drogą do niego.
To pani doktor bardzo ładne przesłanie. Ja jeszcze raz powtórzę. Wchłanianie dobra jest ustalaniem celu jako drogi, jest jednocześnie celem i drogą do niego.
To jest sens życia.
No właśnie.
My zwykle ustalamy sobie jakiś cel. No chcę wejść na dużą górę. W jaki sposób ja to zrobię? No to kupię, czekam i coś tam jeszcze. Natomiast tutaj to jest tak, że i cel, i droga do niego jest tym samym, czyli to jest niezwykła wartość i w każdej chwili, kiedy my po tej drodze idziemy, to osiągamy jednocześnie część tego celu. I to jest taka ważna wytyczna na nasze życie.
W takim razie, pani doktor, zatrzymajmy się przy tym tybetańskim powiedzeniu, przy tej mądrości i jak rozumiem, za tydzień będziemy sobie rozwijać te 4 kroki chłonięcia dobra. Bo to, że to bardzo ładnie brzmi i prosto, to jedna rzecz, ale jak to zrobić, jak to potrenować, to już może nieco więcej kłopotu z tym być.
No w każdym razie pewne rzeczy możemy sobie uświadomić i to może być bardzo przyjemne.
No w takim razie do następnego razu będziemy rozwijać kroki chłonięcia dobra. Bardzo dziękuję pani doktor Elżbieta Zubrzycka.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Iwona Dębska, ja się dołączam. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.